Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze jest słuchać, jak ktoś mówi, ale czasem trzeba się zmobilizować, żeby też powiedzieć. Ja myślę, że jest to bardzo dobrze, że taka inicjatywa powstała, żeby właśnie różni członkowie zboru mogli dzielić się świadectwem, bo ja wiem o sobie, gdy musiałem przypomnieć sobie ten czas, to zarazem przypominałem sobie to Boże działanie, jak to jest coś pięknego, coś wspaniałego, kiedy Bóg stanął na drodze życia i kiedy mogła mi się przypomnieć taka piękna pieśń, że był taki dzień, kiedy moich grzechów zaginął cień. A moje nawrócenie jest ściśle związane wraz z przyjazdem na ziemię cieszyńską. Dlatego ziemia cieszyńska stała się dla mnie takim nie tylko domem tutaj na ziemi, ale czymś bardzo drogim. Właśnie z tego powodu, że znalazłem ten najcenniejszy skarb, który człowiek może znaleźć tu na tej ziemi. Również, jak wiemy, ta ziemia jest piękna, dlatego cieszę się, jestem wdzięczny Bogu, że właśnie dał nam żyć w miejscach takich uroczych, można powiedzieć. Ale nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę również z tego, że ta ziemia jest szczególna pod takim duchowym względem, gdyż wywiera taki duchowy wpływ na ludzi, którzy się tu znajdą, którzy tu przyjadą. I właśnie ja jestem jednym z takich przypadków. Dlatego chciałem powiedzieć, co działo się w moim sercu wraz z przyjazdem tutaj na ziemię cieszyńską, ale może powiem w paru słowach właśnie, jak do tego doszło. Ja z domu rodzinnego wyjechałem krótko po skończeniu zawodówki i pracowałem w kilku miejscach w Polsce. Pracowałem trochę we Wrocławiu, potem w Częstochowie, a potem podjąłem trzecią pracę. Przyjechałem do Dąbrowy Górniczej i tam pracowałem w jednej z największych budów w kraju w tamtym czasie. Była to budowa Huty Katowice, choć ja pracowałem w samej hucie. Ale w ciągu tego okresu, gdy się pracowało, to ciągle wracało się do domu rodzinnego i w trakcie tych przyjazdów, gdy już człowiek miał swoje lata, poznałem w sąsiedniej gminie taką piękną dziewczynę, która mi się tak spodobała, że dla niej też, że zawrzeliśmy po kilku miesiącach znajomości związek, powstał związek małżeński. I wtedy, gdy pracowałem w Hucie Katowice, no musiałem starać się szybko o mieszkanie, ale ponieważ był to zakład, który był takim oczkiem w głowie dla ówczesnych władz komunistycznych, to dużo łatwiej można było otrzymać mieszkanie. Również były tam lepsze zarobki niż w innych miejscach. Także dość szybko otrzymałem mieszkanie zastępcze i tak zamieszkaliśmy w Olkuszu. Jest to takie miasto położone między Dąbrową a Krakowem. Tam urodziły się nasze dzieci, ale trzeba było wracać. No, chcieliśmy odwiedzać naszych bliskich i również głównie w tym celu w sumie to bardzo szybko kupiliśmy nasz pierwszy samochód, używaną syrenkę. Gdyż to podróż z małymi dziećmi, dwoma, czasem trzema autobusami, pociągiem, no była dość uciążliwa. I wtedy jeździliśmy tak cyklicznie odwiedzać naszych bliskich. Później to nawet chyba w każdy wolny weekend. I w trakcie tych przyjazdów do rodziców teściowa namawiała nas, żebyśmy przeprowadzili się do niej na stałe, do nich na stałe. Wówczas mieszkali sami, mieszkali jeszcze w niespełna 10-letnim domu, który może nie był jeszcze w pełni wykończony. I ja dałem się namówić, skusić, namówiłem żonę do tego. Ona może była tak nie bardzo chętna, ale moje argumenty przeważyły. I tak zwolniłem się z Huty Katowice I zamieszkaliśmy w domu rodzinnym mojej żony. A ja podjąłem pracę na kolejnej, wówczas największej budowie w kraju. Była to budowa elektrowni Bełchatów w firmie, którą tą elektrownię budowała. Również tam równolegle była budowana odkrywka. Ale do pracy wówczas dojeżdżało się autobusami pracowniczymi, przewozami pracowniczymi. I były to nawet spore odległości. Ten autobus objeżdżał różne wioski, zbierał pracowników, także dosyć dużo czasu to zajmowało. Niewiele dnia pozostawało po przyjeździe do domu. Ja wysiadałem już na prawie końcowym przystanku. W związku z tym gdzieś około roku tam pracowałem i załatwiłem sobie pracę bliżej. Udało mi się załatwić porozumienie między zakładami, przeniesienie się to nazywało. I przeszedłem do zakładu o podobnym profilu, był to Mostostal Radomsko. Ale w tamtym czasie między moją żoną a teściową zaczęły powoli psuć się relacje. Może to nie były jakieś tam kłótnie lub coś z tym związane, ale coś tam zaczęło już zgrzytać. No tak jak to bywa, jak młodzi mieszkają w jednym domu z rodzicami, choć myśmy mieszkali osobno. Ale od tego czasu żona zaczęła namawiać mnie, żebym wyjechał do pracy na kopalnię. Ja o tym nawet słyszeć nie chciałem. Dla mnie kopalnia to była chyba ostatnim miejscem, gdzie chciałbym podjąć pracę. Ale po wielu rozmowach jakoś przemogłem się, choć w sumie nikt nas tam stamtąd ani nie wypędzał i ja uważałem, że to jest już miejsce docelowe. Ale pracował również mój szwagier, czyli brat mojej żony w kopalni w Katowicach i tak jak wspomniałem, po wielu rozmowach gdzieś tam we wnętrzu swoim zaakceptowałem, że można podjąć się tego. Ale nie dałem sobie powiedzieć, czy może nie chciałem podjąć pracy właśnie tam, gdzie pracował mój szwagier, w tej aglomeracji katowickiej, w tym zespole wielu miast i zanieczyszczonym powietrzu, ale myślałem o jakimś miejscu oddalonym właśnie od Katowic, od tej aglomeracji. Wówczas informacji nie szukało się w internecie, bo go nie było. Służyły do tego celu gazety. I wpadłem na pewien pomysł, bo wiedziałem, żeby gdzieś w miarę szybko otrzymać mieszkanie. Jedynie jest to możliwe na jakiejś wielkiej budowie. Widziałem to z doświadczeń z własnych pracowników. Tak było w Bełchatowie, tak było w Hucie Katowice. I znalazłem firmę budującą kopalnię. Było to w Rybniku. I spakowałem się. Wziąłem sobie wolne, przyjechałem do Rybnika. Odszukałem tą firmę i w pierwszym, lepszym biurze pewien pracownik podał mi, bardzo uprzejmy, wyczerpujące informacje czy szczegółowe informacje, które kopalnie zostały oddane do użytku niedawno, a które są w budowie. Były to 4 kopalnie, 3 były w okolicach Żor, a jedna była w Kaczycach. No i po drodze podróżowało się oczywiście autobusami. Po drodze zdążyłem odwiedzić 2 kopalnie. Odwiedziłem pierwsza, to pamiętam, była ZMP w Żorach, która bardzo szybko później została zlikwidowana. Ale tam, no, co prawda obiecali, że można mieszkanie otrzymać w miarę nawet szybko, ale no, nie widziałem siebie w tym miejscu. Następną odwiedziłem, była to kopalnia w początkowej fazie budowy, była to kopalnia Warszowice, tam gdzie jest dziś strefa Wolnocłowa, ale ona jeszcze nie organizowała pracowników, żeby zawiązać załogę dla kopalni. Była to tylko firma, która tam szyby były budowane w tym czasie. I została mi kopalnia Krupiński, ale o Krupińskim już nie myślałem. Mogłem jeszcze ją zdążyć, odwiedzić tego dnia, ale gdzieś w swoim wnętrzu myślałem o Kaczycach, że to będzie ta kopalnia. I musiałem wracać do domu, żeby zdążyć przed nocą, żeby gdzieś nie utkwić. Miałem pospisywane autobusy, pociągi. Takie to właśnie były wtedy czasy. I wróciłem do domu, poszedłem do dyrektora, czy nie dałby mi przeniesienia na kopalnię. Choć nie będąc na niej, ale wiedziałem, że w tamtych czasach nie było problemu z przyjęciem, szczególnie gdyż ja już miałem jakieś tam kwalifikacje. I ten gość już nie był tak uprzejmy jak ten w Rybniku. Ja chciałem odejść z dwoma urlopami. Był to czas, kiedy przyszedłem na przeniesienie, przyszedłem z urlopem. Tu otrzymałem urlop i wraz z nowym rokiem otrzymałem kolejny. Także miałem około 2 miesięcy urlopu i chciałem z tym urlopem wyjść. I to było bardzo korzystne dla zakładu. Jednak on tak zaczął jakoś mglisto opowiadać, kazał mi czekać. Ja złożyłem wypowiedzenie i wraz z upływem urlopu, wraz z skończeniem się, spakowałem się i przyjechałem do Cieszyna. Przyjechałem szukać Kaczyc, bo na mapie, którą miałem, Kaczyc nie było. Był tylko Otrębów. To miałem mapę samochodową. Być może na innych mapach było. Ale wiedziałem, że koło Cieszyna, szybko dotarłem. W tym samym dniu zostałem przyjęty, w tym samym dniu dostałem zakwaterowanie w hotelu i zacząłem pracę na wydziale mechanicznym. Potem przeniosłem się na zakład przeróbki mechanicznej węgla i zostałem już do końca na powierzchni. Teraz jestem na emeryturze. Choć miałem plany pracowania na dole, ale tak to wszystko wyszło i ja się z tego nawet już później cieszyłem, że właśnie to tak wyszło. I to jest ta sfera fizyczna, można powiedzieć. I te pierwsze 1,5 roku, gdy tutaj przyjechałem, kiedy byłem sam, a może jeszcze zapomniałem dodać, że po 1,5 roku pracy, dlatego wymieniłem 1,5 roku pracy, pierwsze 1,5 roku, znalazłem się w grupie pracowników, którzy otrzymali, jako pierwsi otrzymali mieszkanie tutaj, które były przygotowane dla pracowników z kopalni Kaczyce wówczas, bo to jeszcze była kopalnia w budowie. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki, że dostawali mieszkanie tu w Cieszynie, ale tak w większej ilości to była pierwsza grupa. I to było prawie niemożliwe, żeby pracownik powierzchni dostał mieszkanie. I ja w tym wszystkim widzę teraz, czy może gdy się nawróciłem, widziałem Boże prowadzenie od samego początku, że właśnie tu się znalazłem. Ale te pierwsze właśnie 1,5 roku, gdy tu przyjechałem i byłem sam, był bardzo ciekawym czasem dla mnie. Ciekawym i dziwnym zarazem, dlatego że jakieś dziwne pragnienia i dziwne zainteresowania zaczęły wypełniać moje serce. Ja byłem z natury takim samotnikiem i nie chodziłem wraz z innymi lokatorami hotelu, gdzieś po piwach, nie przesiadywałem, ale raczej w wolnych chwilach czytałem książki, biblioteka była na miejscu i pierwsza książka, która do mnie przemówiła, to była Quo Vadis i ci chrześcijanie w tej powieści Henryka Sienkiewicza byli dla mnie jakimiś innymi ludźmi, innymi w tym sensie, jakich znałem do tej pory, w jakich się obracałem. I zapragnąłem dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, czegoś więcej o chrześcijanach. I wkrótce znalazłem drugą książkę, Życie Jezusa. I ta książka już dosyć mocno przemawiała do mojego serca. Także zacząłem myśleć więcej, co dalej, gdzie dalej mam szukać. Przypomniałem sobie, że w moim rodzinnym domu leży taka XIX-wieczna gruba książka Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa i przy odwiedzinach żony tą książkę zebrałem. Również żona mi wykopała jakiś różaniec z szuflady od teściowej I również przywiozłem książeczkę od pierwszej komunii, gdy młode dziecko idzie do pierwszej komunii w kościele katolickiej, to otrzymuje, no nie wiem jak jest dziś, przynajmniej tak było, książeczkę i tam są zawarte modlitwy, litanie. Ja przywiozłem i zacząłem odmawiać różaniec. Żona mnie wprowadziła, jak się to robi. Zacząłem odmawiać litanie, które były zapisane w tej książeczce. Zapamiętałem taką, która najbardziej do mnie przemówiła, była to litania do Najświętszego Serca Jezus. I po krótkim czasie umiałem już na pamięć, wiedziałem, jak się posługiwać różańcem na palcach, jak i tą litanię również umiałem na pamięć, odmawiałem je regularnie. Chodziłem w tym celu do Lasku, tam jest blisko osiedla tych bloków w Kaczycach taki piękny lasek. To było w tym letnim okresie oczywiście. Inni moi współlokatorzy wieszali różne rzeczy na ścianach. Ja sobie kupiłem krzyżyk, powiesiłem krzyżyk. I to pragnienie się nasilało. Potem zacząłem chodzić na msze, zacząłem chodzić coraz bardziej regularnie. A muszę powiedzieć, że do tego okresu, zanim tu przyjechałem, jak miałem 27 lat skończone, w ogóle Bóg dla mnie nie istniał, religia dla mnie nie istniała. Na msze się chodziło dwa razy w roku, gdy byłem kawalerem. Potem, gdy się ożeniłem, no to z powodu teściów, sąsiadów, no trzeba było chodzić znacznie częściej, ale nic tam ciekawego dla mnie nie było. Tutaj natomiast stawałem się coraz bardziej gorliwym katolikiem. Pamiętam ostatni rok, gdy już rodzina była sprowadzona, no to już regularnie co miesiąc do spowiedzi, do komunii, w tym celu przyjeżdżało się do Bonifratrów, to jest tu koło apteki na Lądzina, bo tu można było szybko sprawę załatwić, no i wrócić z powrotem do domu. Dlaczego to robiłem? W moim przypadku to nie była jakaś dewocja, ale było to próba zaspokojenia pragnienia, które nie wiem skąd pojawiło się w moim sercu. A szukałem tam, gdzie myślałem, że jest to dobre miejsce. Tam, gdzie się mówiło o Bogu. A więc w tym kościele, w którym byłem. Aż pewnego dnia, przechodząc ulicą Wyższa Brama, na wystawie w księgarni Logos zobaczyłem Pismo Święte. Był to ten duży format Biblii Warszawskiej. I przyjechałem i takie silne pragnienie. Był to czas, kiedy tu byłem jeszcze sam, że muszę sobie to kupić. Wiedziałem już wówczas, że tam są Ewangelie, tam jest mowa o Jezusie. Natomiast co więcej, czy jak wygląda Stary Testament, nie miałem mglistego pojęcia. Ale to pragnienie było tak silne, że na drugi czy trzeci dzień przyjechałem i kupiłem taką, którą zobaczyłem, pierwszą z brzegu, ten duży format Biblii Warszawskiej. I zacząłem czytać tak, jak się czyta książki. A więc od początku, od pierwszej Księgi Mojżeszowej, a zakończyłem gdzieś w środku Księgi Jozuego. I to, co przeczytałem, to mnie zszokowało, gdyż to było dla mnie no, niepojęte, jak Bóg mógł kazać wymordować narody. Nie rozumiałem całego tła i tego wszystkiego, co z tym związane było. A pomimo, że byłem w kościele katolickim, jednak tam naucza się, mówi się, że Bóg jest miłością. I to był dla mnie taki konflikt. I na jakiś czas zostawiłem, ale bardzo szybko wróciłem i zacząłem czytać Ewangelię. Ewangelie bardzo mnie pochłonęły. Tak mnie pochłonęły, że czytałem je regularnie, chłonąłem, zapamiętywałem na pamięć. I wówczas widziałem siebie, widziałem swoje życie, widziałem otoczenie, że moje życie znacznie odbiega od słów Pana Jezusa, od nauki Pana Jezusa. I wówczas zadawałem sobie pytanie, czy jest możliwe dzisiaj w ten sposób żyć? Nurtowało mnie pytanie, czy gdziekolwiek są tacy ludzie, którzy żyją według Ewangelii. Gdyż, no mówię, we współczesnych czasach chyba nie można tak żyć, w tamtych czasach to było to możliwe. I nie znałem nikogo, kto by chociaż trochę żył według Słowa Bożego, według Ewangelii. I jak się okazało, za jakiś czas takich ludzi znalazłem, a może raczej to oni znaleźli mnie. I pewnego dnia w bloku, gdzie mieszkaliśmy, zobaczyłem ogłoszenie, powieszone było wielkie ogłoszenie na tablicy, że będzie spotkanie chrześcijańskie w klubie NOT. To był taki kopalniany dom kultury blisko tych bloków. I przekonałem żonę, że musimy na to pójść. Wewnętrznie można powiedzieć, ja byłem na to już przygotowany. Była to ewangelizacja, którą Marian Suski tutaj zorganizował ze zborem. I poszliśmy na tą ewangelizację. Była to niedziela, godzina 15, piękna pogoda. I wszystko to, co tam się działo, mocno do mnie przemawiało. Bardzo mocno przeżywałem. Może nie to, co było tam mówione, bo gdy ktoś jest po raz pierwszy na takim spotkaniu, zwłaszcza ja, taki jaki byłem, to może nie tak słownie to, co tam było, przemawiało, ale ta atmosfera, ci inni ludzie, nowy sposób modlitwy. Pamiętam, tutaj pastor Marian się modlił, chyba jeszcze inni tam bracia się modlili. Nowe pieśni, inaczej zupełnie śpiewane. Opowiadanie o własnych jakichś osobistych przeżyciach, o spotkaniach z Bogiem. I także chusteczka była mokra po bardzo krótkim czasie. No i potem trzeba było odpowiedzieć na wezwanie, czy ktoś chce pójść za Jezusem, które zadał pastor Marian. No któż by nie chciał pójść za Jezusem? Żona podniosła rękę, ja za nią. I przyszliśmy do domu i w zasadzie nic się nie zmieniło. Dlatego sądzę, że jest to bardzo ważne, że ewangelizacja to nie tylko, że ktoś podniesie rękę, ale jest to pewien proces. Proces dla jednych jest to początek, a dla drugich może koniec. W moim przypadku był to prawie koniec, ale jeszcze nie całkiem, nie definitywny koniec. I dopiero pewnego dnia pewien brat zapukał do naszych drzwi za paręnaście dni i zapraszał nas na grupę domową, która tam była w bloku organizowana. Organizowana była u Buchnajzerów. Był Bogdan Buchnajzer, jak wiemy, nieżyjący. On był jedynym tam wierzącym wtedy. No i poszliśmy na tę grupę. Może jeszcze wspomnę, kto to był. Był to Mirek Cieślar, bo wielu z was go zna. I bez względu na to, jakie on miał wydarzenia w swoim życiu później, to jak pamiętam tamten czas, był to właściwy człowiek we właściwym miejscu, w tamtych okolicznościach. Jego determinacja, jego zaangażowanie, jego odwaga, śmiałość w podejściu do tych ludzi. Można powiedzieć, że był człowiekiem typu, jak to się mówi, że gdy cię wyrzucą drzwiami, to wejdziesz oknem. A niektórzy byli bardzo wrogo usposobieni. Byli ludzie z różnych stron Polski, gdzieś tacy, którzy nie wiedzą, jak to jest na ziemi cieszyńskiej, że tu jest względna tolerancja. I wskutek tej pracy, no nie tylko jego, oczywiście tu zboru, powstało tam później małe przebudzenie. I później było zaproszenie na pierwsze nabożeństwo. Pamiętam, jechaliśmy polonezem Gustawa Młynka. I również na tym nabożeństwie nic szczególnego nie przeżyłem. Aż w którymś z najbliższych dni coś się wydarzyło. Już modliłem się tak, jak umiałem. Któregoś wieczoru uklęknąłem przed Bogiem, sam modliłem się i stąpił na mnie Duch Święty. Przyszła taka Boża obecność, że ja nie wiedziałem, co mam zrobić, czy cokolwiek powiedzieć. Zostałem cały wypełniony od stóp do głowy. Było to tak mocne uczucie, że nie wiedziałem, jak się zachować, cokolwiek zrobić. Trwało to ileś minut i przyszła taka myśl, żeby sobie otworzyć Biblię. Biblię już czytaliśmy regularnie na całego. I otworzyłem i tam, gdzie mi oczy padły, przeczytałem, a był to wiersz 28 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Od tego wydarzenia już wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, a wiedziałem zarazem, w którym kościele już nie będę. Bo wtedy jeszcze były jakieś wahania, że tu jeszcze nie będziemy, ale wiemy już, że pewnych rzeczy już robić nie będziemy. Także od tego wydarzenia nie miałem już wątpliwości. I to był dzień moich nowych narodzin. Moja żona również miała podobne swoje indywidualne przeżycia, również związane z obecnością Ducha Świętego. Także wkrótce zebraliśmy wszystkie dewocjonalia do takiej torby podróżnej, obrazy, obrazki, krzyżyki, lichtarze jakieś tam były, jakiś krzyżyk taki większy, jak ksiądz chodzi po kolędzie. Wraz z tą książką, którą przywiozłem, była to XIX-wieczna, jak wspomniałem, książka i zrobiliśmy nad potokiem w Kaczyckim Lasku dosyć spore ognisko. Także nawet wszystko to, co metalowe, stopiło się i ziemia to wchłonęła. Również w pracy lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość na moim oddziale, że Heniek zmienił wiarę. No jakżeż można zrobić coś takiego, że prędzej żonę można zmienić, ale jak wiarę można zmienić, wiarę swoich ojców? Pomimo, że było tam dwóch ewangelików, to właśnie takie były ich przygadywania. Pamiętam, jeden z takich współpracowników przyleciał do mnie i mówi: powiedz, co zrobiłeś z chłodnicą? Czy masz chłodnicę? Ja w pracy zrobiłem dla siebie i robiłem tam dla innych pracowników chłodnicę do produkcji alkoholu. I on tak bardzo zabiegał o tą chłodnicę. Ja mówię, wyrzuciłem. Jak mogłem zrobić coś takiego? Powiedz, gdzie wyrzuciłeś? No do kosza, do śmieci. A gdzie ten kosz jest? Czy już zabrali śmieci? Już mówię, to już było jakiś czas temu, nie znajdziesz. No to taki epizod. Także 2 września 90 roku była ta pamiętna ewangelizacja. 2 października był dzień moich duchowych narodzin, a 4 listopada wraz z żoną i innymi przyjęliśmy tutaj chrzest i tego samego wieczoru zacząłem się modlić innymi językami. Przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. I od tamtego dnia, od tamtej pory modlitwa językami towarzyszy mi nieustannie. Bóg stał się dla mnie kimś bliskim, kimś realnym, kimś, kogo rzeczywiście można spotkać, można doświadczać. Słowo Jezus stało się czymś cudownym, czymś fascynującym, tak jak myślę dla wszystkich tutaj siedzących. I w tym roku właśnie, jak Pan Jezus nie przyjdzie zabrać nas, za niedługo będzie 30 lat, jak to miało miejsce. Długi okres. I przez ten okres, długi okres, miałem różne doświadczenia. Było wiele wspaniałych chwil, ale były, zdarzały się i jakieś negatywne, gdy doznałem urazu ucha. Teraz mam pewien dyskomfort, gdyż mam dużą perforację w lewym uchu, nadstawiam się raczej prawym. Czasem ktoś mnie coś mówi, to czasem już nie chcę go pytać, bo nie dosłyszałem, no to czasem tylko przytakuję. No to są takie minusy. Miałem pewien uraz oka, ale dzięki Bogu wszystko można powiedzieć, że jest dobrze. Ale również miałem pewne okresy zastoju duchowego, gdy byłem obciążony pracą, czy może z własnego wyboru, zbyt mocno zaabsorbowany pracą, gdy było niewiele modlitwy, a jeszcze mniej słowa. Ale kiedy tylko dochodziła mi świadomość, to wzmacniać się mogłem właśnie modlitwą językami. Dlatego uważam, że ten, który jest nazywany najmniejszym z darów Ducha Świętego, jest najważniejszym darem. Najważniejszym darem, który Bóg przeznaczył dla dziecka swojego, gdyż jest to dar, który ma wiele funkcji. Ale jednym z nich jest ten, abyśmy mogli zwycięsko przechodzić przez trudne okoliczności życia, abyśmy mogli iść przez to życie z podniesioną głową i iść chodzić w pokoju. I przechodzić przez nawet takie okresy jak ten, który teraz spadł nagle nie tylko na ten nasz kraj, ale i na cały świat.